Amen. To jest tak, Mateusz zrobić nic nie potrafi, bo jeżeli Mateusz by tu coś zrobił, to wam współczuję. Ale jest ten, o którym Izajasz mówi, że jest duchem rozumu, wiedzy i mocy. Mnie zainspirowało takie kazanie Jima Cymbali, które słuchałem. I właśnie tam było o tym duchu mocy. Ale to było, wiecie, nie o żadnych magicznych sztuczkach czy jakichś takich rzeczach, ale o mocy do przezwyciężania trudności, do mocy, kiedy apostoł Paweł razem z Barnabą ruszyli w pierwszą podróż misyjną. I było tak ciężko. I było tak ciężko. Ale dali radę. Bo Pan był z nimi. Bo Duch Święty ich prowadził. Bo to Jego moc ich w tym prowadziła. Alleluja. Bracia i siostry, ja bym się chciał podzielić. Sara, damy radę? Kilkunastoma fragmentami ze Słowa Bożego. Chciałem, żebyśmy patrzyli na Jana Marka, autora Ewangelii Marka. Gość nazywał się Jan Marek. Według tego nie ma w Biblii, ale według tradycji urodził się w Afryce. Jego rodzice mieszkali w rzymskiej kolonii w Syrenei. Jego matka była Żydówką, a ojciec Rzymianinem. Stąd miał imiona Jan Marek. Gdzie rzymskie to było Marek, a Jan hebrajskie. Dorastał z mamą Marią w Jerozolimie. I tą informację zaraz znajdziemy w słowie. Prawdopodobnie była już wdową. Byli zamożni. Prawdopodobnie byli mocno zamożni. I Marek, jeszcze jedna informacja na wstępie, miał sporo starszego kuzyna. W niektórych tłumaczeniach możemy znaleźć, że to jest wujek. W każdym razie tutaj nie będziemy się o to spierać. Zostaniemy przy kuzynie. Barnabę, który pochodził z Cypru, który właśnie o Barnabie mówiłem tutaj w sierpniu, już pewnie nikt nie pamięta. A Barnaba to był ten gość, który został wysłany do Antiochii przez apostołów. Zobaczył, że tam Pan Bóg czyni wielkie rzeczy. Poszedł po Saula i razem Pan Bóg ich tam w tym miejscu używał. Kto ma Biblię, to proszę otwórzcie, albo chociaż komórki, jeśli macie komórki, to popatrzcie do komórek, do Ewangelii Marka, do 14 rozdziału. Od 50 wersetu następne 3. Kiedy Pan Jezus działał w Jerozolimie, Marek miał prawdopodobnie między 13-14 lat. No to taki młody chłopak, Tobiasz, wstań na chwilę. O, to tak wygląda 14-latek, popatrzcie. Taki mógł być Marek, kiedy Pan Jezus działał w Jerozolimie. I w Ewangelii Marka mamy taką informację, kiedy Pan Jezus był z uczniami w ogrodzie Getsemane i kiedy przyszli już go aresztować, od 50 wersetu przeczytamy. Wtedy wszyscy opuścili go i uciekli. A szedł za nim pewien młodzieniec, okryty jedynie prześcieradłem. Jego też złapali, ale on zostawił prześcieradło w ich rękach i uciekł nagi. Ten młodzieniec przez biblistów jest identyfikowany właśnie jako Jan Marek. W ogóle powiem kilka takich rzeczy dzisiaj i to jak przyciśnieście Kacpra von Frowicza, to jest dobry temat na kawa i kontekst i kawa, żeby popatrzeć skąd to. Tutaj na przykład świadectwo takie wewnętrzne odnośnie tej informacji to jest to, że Marek jako jedyny podaje taką intymny element, kiedy Pan Jezus modli się w ogrodzie Getsemane do Ojca i mówi Abba. Marek jest jedynym ewangelistą, który tego używa. Skąd mógł o tym wiedzieć? No jeżeli tam był, to słyszał. Bo Pan Jezus, kiedy się modlił, to był dalej poza zasięgiem słuchu uczniów, którzy zresztą i tak spali. Ale mówię to, żebyśmy tak mieli taki obraz, żebyśmy mogli osadzić tego młodego człowieka, gdzie on jest, jaki on jest, w momencie, kiedy Pan Jezus i uczniowie chodzą po Jerozolimie. Więc jest to chłopak, sporo od nich młodszy, który mieszka z mamą w Jerozolimie. I dalej spotykamy go w Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale. Mija 14 lat od ukrzyżowania. Nie wiadomo, kiedy Marek razem z mamą uwierzyli Panu Jezusowi. Są takie wskazania, że to było niedługo po śmierci i zmartwychwstaniu. W każdym razie Marek i jego mama są ludźmi wierzącymi. I w 12 rozdziale mamy tutaj sytuację, gdzie Piotr jest w więzieniu, a Pan Bóg w niesamowity sposób, w ponadnaturalny sposób wyprowadza Piotra z więzienia. I kiedy 12 rozdział od 11 wersetu. Gdy Piotr doszedł do siebie, stwierdził, teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła, wyrwał mnie z ręki Heroda i uchronił przed tym wszystkim, na co czekał lud żydowski. Gdy to sobie uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wiele osób zgromadziło się i modliło. Piotr zakołatał do bramy, wtedy podeszła Rodę, służąca, i nadsłuchiwała. Gdy rozpoznała głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, ale pobiegła z powrotem z wieścią, że Piotr stoi na zewnątrz. To jest niesamowity temat, nie? Oszalałaś, orzekli. Ona jednak upierała się, że jest tak, jak mówi. Wówczas stwierdzili, to jego anioł. I widzimy tutaj Piotra, który przychodzi do domu Jana Marka. To było miejsce, gdzie zgromadzali się wierzący w Jerozolimie w tamtym czasie. Jest takie bardzo mocne przypuszczenie, że dom Jana Marka to jest ten dom, w którym była ta górna izba i to była ta ostatnia wieczerza. Ale to są takie oczywiście spekulacje. Do tego chyba nigdy się nie dowiemy, dopóki nie zapytamy tam na górze. Może zanim pójdę dalej, to tutaj w tym elemencie jest taka niesamowita lekcja i chciałbym podzielić się z wami świadectwem, bo piąty werset tego rozdziału mówi, strzeżono więc Piotra w więzieniu, Kościół natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga. Ten zgromadzony w jego domu. Trwał w usilnych modlitwach za nim. A kiedy on wychodzi z więzienia, przychodzi i puka, jest tam ta służąca, ona jest taka zdziwiona, czy to mamy 14 werset, pobiegła z powrotem z wieścią, że Piotr stoi na zewnątrz, że oni mówią, oszalałaś. Nie? No to jest niesamowite. Modlisz się o to, o coś i co? Po prostu się modlisz? Jeżeli się modlisz, to oczekuj. To oczekuj, że Pan Bóg odpowie. Oczekuj, że Pan Bóg odpowie na modlitwę. Niekoniecznie tak, jak sobie to wyobrażasz. Oczekuj na Jego odpowiedź, a nie na swój scenariusz. A dlaczego odszedłem na chwilę w to? Bo w ogóle mnie strasznie dużo teraz tutaj. Ja was za to bardzo przepraszam, bo mnie tutaj dzisiaj miało nie być. Ja mam za tydzień w niedzielę kazanie. Boże, jak to będzie za dużo, to zamień to potem. Ale 2 tygodnie temu nabożeństwo było w czwartek, a ja umówiłem się do dentysty we wtorek chyba. To już była tam któraś wizyta. Do wycięcia wewnątrz w policzku takiego czegoś, to już jest mało istotne. Ale jak się umówiłem, to potem tak, wiecie, ja się najpierw umówiłem, potem pomyślałem, że to może nie jest dobry pomysł we wtorek to wycinać, w czwartek mówić kazanie. No ale poszedłem, lekarz wyciął, było spoko. Ale wcześniej dużo się o to modliłem. I modliłem się, Panie Boże, no ja miałem to już kilka miesięcy i mi to przeszkadza i to tak jest nieprzyjemne. Panie Boże, to było tak niesamowicie. Nawet miałem taki pomysł dla Pana Boga. Panie Boże, jak poszedłem do stomatologa, mu to pokazałem, to jest chirurg szczękowy. I mówię, Panie, i on już to widział, jestem umówiony na ten zabieg, ale by było, jakbyś to teraz zabrał ode mnie, a ja bym do niego przyszedł i powiedział, popatrz, nie ma, bo Pan Bóg mi to zabrał. Ale tak się nie stało. Ja poszedłem do tego stomatologa i on mi to wyciął i miałem poszytą buzię w środku. Kiedy mówiłem, te szwy mnie tak drażniły, to było tak nieprzyjemne. Kiedy wstałem następnego dnia rano i buzia mi spuchła i tak z żoną mówimy, a super, jutro mówię jutro kazanie. No człowiek tak zanim coś powinien pomyśleć, a to robi. Ale stało się tak, dlaczego ja wam to mówię, że Pan Bóg pozwolił mi powiedzieć to kazanie. Ja tego nie czułem, kiedy to tutaj mówiłem. I następnego dnia rano, kiedy w piątek się obudziłem, ja nie miałem ani... Mi te szwy... Ja nie miałem tych szwów. I ja nie wiem, czy ja je zjadłem, czy co się stało, ale ja rozumiem, jeden szef może wypaść. Jak jest strasznie słaby ten chirurg, to może dwa. Nie wiem, tutaj jest siostra lekarzem. Ale żeby wszystkie... Wiecie, i mało tego, że one ich nie było, to ta rana była taka fajna, taka gładka. W ogóle mi to nie przeszkadzało. Potem poszedłem we wtorek na ściągnięcie tych szwów do lekarza, no już byłem umówiony, to przecież poszedłem, mówię, no żeby zobaczył, chociaż co się stało. On mówi, a pięknie cię to zrosło, a te szwy nie ma, usuwałeś to, bo on wie, że ja tam też gdzieś w szpitalu pracowałem. Ja mówię, wiesz co, no nie ma, no wstałem rano i nie ma. No, a on taki, no to musiałeś zjeść może, nie? Ale dlaczego wam to mówię? Bo to, w jaki sposób Pan Bóg przeprowadził mnie przez tą sytuację, to mnie tak bardzo nauczyło. To normalnie Pan Bóg dał mi taki dodatkowy skrypt, jak iść za Nim i jak ufać Jemu. Nie tak, jak ja chcę, ale tak, jak On chce. Ale oczekuj, kiedy się modlisz, to oczekuj. Nie bądź tak, jak ci w tym domu Jana, zdziwieni, że oni się modlą o Piotra, a tu Piotr puka, oni zdziwieni, że on tam jest, nie? Bo nasz Pan Bóg może to zrobić. On to może, on też szwy mógł zabrać, on to mógł zabrać przed wizytą tego chirurga, ale tego nie zrobił. On to mógł inaczej rozwiązać, ale tego nie zrobił. Ale zrobił to w taki sposób, który teraz patrzę z perspektywy czasu, niesamowity. Oprócz tego, że Pan Bóg mnie przeprowadził, to jeszcze mnie dużo nauczył. Ale wracamy do Jana Marka. I teraz już idziemy z kopyta. Więc mamy dom Jana Marka. W tym czasie Barnaba i Saul byli też w Jerozolimie. Oni z tej Antiochii przyszli do Jerozolimy. Oni zebrali w Antiochii pomoc dla wierzących w Jerozolimie i tą pomoc przynieśli. I przeczytajmy 23. A bo ja ci, Sara, podałem 25, ale 23. Nie, przepraszam, 25. 12, 25 i dalej. Barnaba zaś i Saul po spełnieniu posłannictwa wrócili z Jerozolimy, zabierając przy tym z sobą Jana, zwanego Markiem. W Antiochii, tamtejszym kościele, prorokami i nauczycielami byli Barnaba, Symeon, noszący przydomek Niger, Lucius Cyrenejczyk, Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem, oraz Saul. W czasie, gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty powiedział: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po zakończeniu postu i modlitwy włożyli na nich ręce i ich wyprawili. Oni więc, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Po przybyciu do Salaminy głosili Słowo Boże w żydowskich synagogach. Jako pomocnika mieli z sobą Jana. I to jest właśnie Jan Marek. I są na Cyprze. Na Cyprze jest super. Fajna pogoda. To były rodzinne strony Barnaby. Tam zwiastowali głównie Żydom. Jakichś większych przeciwności nie było. I oni się, i Marek się tam odnajdował. Razem, będąc tam z Saulem i Barnabą. Ale w 13 wersecie wydarza się coś, czego nie rozumiemy. Po odpłynięciu z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii. Jan tymczasem odłączył się od nich i wrócił do Jerozolimy. I tutaj Słowo Boże nie podaje nam żadnych informacji, dlaczego Jan Marek się odłączył. No być może już był stęskniony za domem. To jest tutaj element w słowie, kiedy Saul staje się Pawłem i staje się liderem. Nie wiem, tam są też takie głosy, że może to mu nie pasowało, bo on jednak z tym Barnabą. W każdym razie wydarza się coś i Marek ich zostawia. I kiedy oni wracają, Dzieje 13:36. Przepraszam, 15:36. Mija około 2 lata, kiedy oni wracają, Paweł i Barnaba. I Paweł wpada na genialny pomysł. 36. Po pewnym czasie Paweł powiedział do Barnaby: powróćmy już do tych wszystkich miast, w których głosiliśmy słowo Pana, i odwiedzimy tam braci. Sprawdźmy, jak się mają. Barnaba jednak zamierzał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast obstawiał przy tym, że lepiej nie zabierać z sobą kogoś, kto opuścił ich w Pamfilii i nie brał już udziału w ich dalszej pracy. Na tym tle doszło między nimi do ostrego sporu, także się z sobą rozstali. Barnaba zabrał Marka i odpłynął na Cypr, a Paweł natomiast, polecony przez braci łasce Pana, dobrał sobie Sylasa i także odszedł. Paweł mówi: Barnaba, chodź, wrócimy tam do tych wszystkich braci, których byliśmy. Będziemy ich wspierać, będziemy ich zachęcać, zobaczymy, co tam u nich. Barnaba mówi: super pomysł, weźmy z sobą Marka. Co? Marka? Tego, który nas zostawił? Żartujesz? Na męskim by powiedział inaczej. Marka? Chłopie, w życiu. Pogięło cię. Był nieodpowiedzialny. Wystawił nas. Wtedy, kiedy potrzebowaliśmy jego świadectwa, on stwierdził, że nie idzie dalej. Pomyśl, jak mógł czuć się Marek. On zawiódł, tak, ale tutaj Paweł, taka wielka postać już wtedy też, tak ostro sprzeciwia się tej decyzji do tego stopnia, że ten zespół się rozpada i Paweł dobiera sobie Sylasa i wyrusza z Sylasem, a Barnaba bierze Marka i płyną na Cypr. Kolejny raz, kiedy spotykamy Marka, to jest 11 lat później. Ma wtedy 43 lata. I apostoł Paweł w liście do Kolosan w 4 rozdziale, 10 i 11 werset przeczytamy. List do Kolosan, 4 rozdział, 10 i 11 werset. Pozdrawia was Arystrachos, mój współwięzień, oraz Marek, kuzyn Barnaby. To właśnie w związku z nim otrzymaliście polecenie. Przyjmijcie go, jeśli do was przyjdzie. Pozdrawia was również Jezus, zwany Justusem. Ci są moimi jedynymi współpracownikami na rzecz Królestwa Bożego z grona osób obrzezanych. Oni stali się dla mnie pociechą. Jaka wielka lekcja dla nas. Tak, oni się pożarli. Tak, tam był ostry spór. I nie wiemy kiedy, ale tak tego nie zostawili. Po 11 latach możemy czytać list do Kolosan i widzieć, jak apostoł Paweł ceni Marka i wysyła ich, i wysyła go w służbę, w podróż misyjną. Po pierwsze, jeśli jesteś osobą zranioną przez kogoś, przez pastora, albo przez sąsiada, albo przez pracownika, to słuchaj, to nie może tak trwać. A jeśli ty zraniłeś, to tym bardziej słuchaj, to nie może tak trwać. Bo Słowo Boże mówi, o ile to możliwe, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Jesteśmy powołani do pokoju, do wydawania świadectwa, do zachęty, do pociągania. Tak jak Barnaba, który nie zostawił tego Jana, tego Marka, tylko wziął go pod swoje skrzydła. Tutaj dużo nie wiemy, co się działo w tym czasie. Ale Marek potrafił się po tym pozbierać. Z Pawłem potrafili się dogadać. I to nie było takie dogadanie, wiesz, dobra, nie mam nic i każdy poszedł w swoją stronę. On stał się jego cennym współpracownikiem. Jaka lekcja dla mnie. Żeby nie zakopywać jakichś złości i urazów i pielęgnować ich miesiącami, bo nie chcę powiedzieć latami. 3 lata później Marek ma 46 lat i w pierwszym liście Piotra możemy przeczytać. W 5 rozdziale, 13 wersecie. Kiedy Piotr pisze swój list, kończy go tak. Pozdrawia was wspólnota z Babilonu, podobnie jak wy, wybrana, oraz Marek, mój syn. On nie był jego fizycznym synem. Ale on był tak zaangażowany. On był taki chętny pomagać temu Piotrowi, pomagać temu Pawłowi. A oni go ciągnęli, wyżej. I pomagali nabierać doświadczenia. A Pan Bóg wyposażał. Prowadził Pawła, Piotra, Barnabę, chociaż tutaj już o Barnabie dużo nie wiemy, ale i Marka. I Jana Marka. Wiedz, że to może być taka sytuacja, że ktoś cię gdzieś zrani i ty będziesz taki, ja będę taki żywiący, nawet może nie rozmyślający o tym, ale to tak się gdzieś sparzę i już nie będę chciał mieć kontaktu z tymi ludźmi, nie będę, ale czy to tak ma wyglądać? Czy tak ma wyglądać życie osoby wierzącej? I historia Jana Marka, między innymi, bo nie, to jest główne przesłanie, uczy nas tego, żeby nie pielęgnować korzenia goryczy. Później Marek wraca do Azji Mniejszej i kolejne 3 lata później Marek ma 49 lat i możemy przeczytać o nim w 2 liście do Tymoteusza, w ostatnim liście apostoła Pawła. W 4 rozdziale od 9 do 11 wersetu. Drugi do Tymoteusza, 4 rozdział od 9 wersetu. Paweł pisze do Tymoteusza: postaraj się przyjść do mnie jak najszybciej, gdyż Demas mnie opuścił, pociągnął go ten świat i odszedł do Tesalonik. Krecenes udał się do Galicji, a Tytus do Dalmacji. Jest ze mną tylko Łukasz. Zabierz ze sobą Marka. Jest mi bardzo potrzebny do posługiwania. To są ostatnie słowa, które napisał apostoł Paweł. Nie wiemy kiedy, prawdopodobnie taką opinią większościową mówi się, że około 5 roku po napisaniu tego listu apostoł Paweł zginął śmiercią męczeńską. Czy Tymoteusz z Markiem zdążyli? Oni byli w Kolosach, jak nie to w Efezie, w tamtych rejonach. Zdążyli dotrzeć? Totalnie nie wiemy. To była bardzo długa podróż. To było trochę ponad 2000 kilometrów. Lądem, może, nie wiem, konno. Trzeba było znaleźć statek. Jeden, potem drugi, w zależności którą drogą. Taka podróż trwała co najmniej 2 miesiące. Czy wybrali się też od razu? To, co wiemy dalej, ale już nie z Biblii, tylko z tradycji żydowskiej i z pism egipskich, że po tym wszystkim Marek udał się do Cyrenei, północnej Afryki, do miejsca, gdzie się urodził. Tam głosił, potem udał się na wschód, do Aleksandrii, do Egiptu. Głosił Ewangelię w Egipcie i tam ludzie oddawali życie Jezusowi. Prawdopodobnie osiadł w Aleksandrii, gdzie stał się przywódcą w kościele. W czasie jednego ze zgromadzeń poganie weszli do kościoła, złapali go, związali go liną i ciągnęli konno po ziemi tak długo, aż zmarł. Tego nie ma w słowie, to wiemy na podstawie spisanych historii egipskich. I ten Marek, ten młody nastolatek, który gdzieś tam był zainteresowany Panem Jezusem, taki młody, 14 lat, który dorastał, który miał tak ogromny przywilej dorastać w takim domu, gdzie tylu przywódców wczesnego kościoła się spotykało na modlitwie. Nie wiem, czy to doceniał, Miał wtedy 27 lat, ale to był olbrzymi przywilej dla niego. I potem zabierają go w tą pierwszą podróż misyjną i on zawodzi. Ale to nie jest koniec jego historii. To jest początek historii Bożej łaski, bo Pan Bóg przywraca go z powrotem do tego miejsca, w którym był. I nie wiemy dokładnie kiedy, około roku 55, Marek pisze swoją Ewangelię, która tak naprawdę jest świadectwem życia Piotra, wspomnieniami Piotra. I Marek pisze tą Ewangelię, zaczynając ją tak. Ewangelia Marka. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Czy mógł pięknie ją zacząć? Jezus Chrystus był dla niego życiem, drogą i prawdą. I nieważne, w jakim miejscu jesteś teraz, ale Pan Bóg chce, abyś był w miejscu, w którym będziesz składał o nim świadectwo, w którym będziesz żył dla niego, w którym będziesz służył dla niego. W Księdze Objawienia w 12 rozdziale możemy przeczytać dwa takie wersety. I tu już będziemy lądować. Błażej powiedział, żeby nie było dłużej niż 40 minut, 30 nawet. Muszę się słuchać pastora. Objawienia 12 rozdział, 10 od 10 wersetu. Wtedy usłyszałem w niebie donośny głos. Teraz nastało zbawienie i moc, Królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Jednak oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Nie pokochali też swojego życia na tyle, by cofnąć się w obliczu śmierci. To między innymi jest o Janu Marku. Czy to słowo będzie o tobie? Czy to słowo będzie o mnie? To, co my możemy zrobić, to, co ja odkrywam od jakiegoś czasu, Pan Bóg to też tak uczy mnie w tym naprawdę, to żeby zamiast toczyć bitwę na wersety pewną denominacją niechrześcijańską, która chodzi po domach. Albo żeby w pracy nie opowiadać, co jest w moim kościele, a jak to wygląda w twoim kościele. Tylko żeby mówić to, co on zrobił dla mojego życia. Kiedy zacząłem naprawdę tak nagminnie mówić swoje świadectwo, to, co Pan Bóg zrobił w moim życiu. Nie tłumacząc jakichś poglądów, nie tłumacząc jakichś przekonań. To zobaczyłem, że ludzie zaczynają słuchać. Że ludzie są ciekawi osobistego spotkania z Jezusem. A Słowo Boże mówi, że moc diabelska została zwyciężona przez krew baranka i przez słowo świadectwa świętych. Amen.